Moi drodzy, ja cieszę się ogromnie, że jestem z wami i cieszę się z tego, że dzisiaj będziemy mogli znowu skierować nasze myśli do naszego Pana w niebie. Będę się cieszył z tego także, że mogę się z wami podzielić w tej chwili tym, iż tydzień temu, kiedy nie było mnie tutaj z wami, byłem w Warrnambool. Warrnambool jest, jak wiecie, dość daleko odsuniętym miastem, prawie ponad 300 kilometrów stąd, ale tam prowadziliśmy wystawę Pisma Świętego. Tą wystawę, którą, jak wiecie, nazywamy Historia Księgi, The Story of the Book. Ogromnie się cieszę, dlatego że było to wielkim powodzeniem. Dużo ludzi przyszło zainteresowanych i wręcz chłonęli informacje na temat tego, czego Pan dokonał dla nas, przekazując nam taką fantastyczną księgę. To tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o mój wstęp, bo chciałem się z wami podzielić tym, żebyście wiedzieli, że jak mnie tutaj nie ma, to znaczy, że intensywnie gdzieś jestem zaangażowany także, a nie jestem tylko na miejscu tutaj z tego powodu. A teraz chciałbym wam zaproponować dzisiaj szczególne rozważanie. Troszeczkę dzisiaj poopowiadamy o tym, co znajduje się na kartach Słowa Bożego. I jak widzicie, tytuł dzisiejszego rozważania dałem Nie martw się, coś się zrobi. Potraficie sobie wyobrazić człowieka, który mówi takie słowa, mruży lekko oczy, pewnie jakby chciał nam puścić, zamrugnąć okiem i powiedzieć, nic się nie martw, coś się zrobi. Nie mam pojęcia, jakie macie skojarzenia w tej chwili, ale chcę wam powiedzieć, że takie określenie i taki tytuł przyszedł mi do głowy tylko z tego powodu, że w Słowie Bożym znalazłem przepiękną historię, znaną nam dobrze. Zresztą której historii my nie znamy? Znamy prawie wszystkie historie ze Słowa Bożego, tylko że czasami jak popatrzymy na nie kolejny raz, to potrafimy z nich wyciągnąć jakieś szczególne treści. Pan Jezus właśnie wrócił z bardzo wyczerpującej podróży nad Jeziorem Galilejskim. Był w Gadarze. To właśnie tam, gdy się tam udał, doszło do zetknięcia się z owym opętanym człowiekiem, który atakował wszystkich, wszyscy się go bali. A potem znacie historię, co to się stało, kiedy ten człowiek został uzdrowiony i kiedy chciał iść za Jezusem i kiedy Pan Jezus mu powiedział, o nie, nie pójdziesz za mną. Opętany, który chce iść za Jezusem, to był cud, którego Chrystus dokonał. To nie tylko, że usunął chorobę z niego, to nie tylko, że stało się coś tak niesamowitego, ale przede wszystkim ten człowiek wiedział, z kim ma do czynienia. Czuł, z kim ma do czynienia. I chciał pójść i naśladować Jezusa. A Jezus mu zabrania. To dziwnie brzmi, prawda? Jak to można zabronić czegoś takiego? Ale Jezus wiedział, że ten człowiek już tak wierzy, że przeżył takie doświadczenie, że będzie najlepszym misjonarzem w swojej krainie. Dokładnie w tym miejscu, gdzie mieszkańcy miasta nie chcieli przyjąć Jezusa, później otworzyli się dzięki temu człowiekowi naprawdę i Jezus miał wstęp, aby z nimi pracować. Jezus zatem wraca z powrotem do swojego miejsca. Wiecie, gdzie Jezus miał swoją siedzibę? W Kafarnaum. To było główne headquarters, główna siedziba zarządu Kościoła chrześcijańskiego w pierwszym wieku. Jezus wraca do Kafarnaum i udaje się od razu, ma zamiar udać się do domu Mateusza Lewiego, swojego nowego ucznia, którego dopiero co niedawno przygarnął i zachęcił do naśladownictwa. Jezus udaje się tam do domu Mateusza, jak wyraźnie na ten temat czytamy w 36 rozdziale książki Życie Jezusa. Jezus udaje się do Mateusza po to, aby tam spotkać się z celnikami i grzesznikami. To był kolejny problem. Doskonale pamiętacie, jak reagowali faryzeusze. On grzeszników przyjmuje, z celnikami jada, jak można coś takiego. A jednak Jezus dokonywał takich rzeczy, bo przyszedł po to, aby ratować tych, którzy byli zginęli, a nie tych, którzy się dobrze mają. Ale w drodze, a może niekoniecznie w drodze, może także już u Mateusza, kiedy Jezus się znajdował, pojawił się inny człowiek, przełożony synagogi o imieniu Jair. Jair być może słyszał przypowieści, albo jak czasami mówimy, jedną trzyczęściową przypowieść, jaką Jezus przekazał wtedy na spotkaniu u Mateusza. O zgubionej owcy, o zgubionej drachmie czy groszu i o zgubionym synu. Jezus przekazał te informacje, niesamowite informacje, które być może utwierdziły Jaira, że jest nadzieja dla jego dziecka, dla jego córki. Dlatego w pewnym momencie pada na kolana przed Jezusem i prosi o pomoc. Córka Jaira miała 12 lat. Zatem był to wiek przemiany. Była dość młoda, aby uważać ją wciąż za dziewczynkę. I była jej już dość dojrzała, aby pojawiały się pierwsze oznaki jej kobiecości. W wieku 12 lat dziecko jest dość młode, żeby jeszcze w pełni ufać swoim rodzicom i dość dorosłe, aby stawiać trochę kłopotliwe pytania. Jair mógł więc cieszyć się niezmiernie swoją córką, jej dziewczęcością i szczególnie tym, kiedy po ciężkim dniu pracy wracał do domu i kiedy pewnie pędziła w jego kierunku, aby uściskać tatę i z nim się przywitać. Ale pewnego dnia córka Jaira nagle zaczęła na coś narzekać. Słowo Boże nie informuje nas o tym, co się stało. Wiemy natomiast, że być może był to silny ból głowy, być może były to jakieś przemiany jej całym organizmie. W każdym bądź razie ta choroba zwaliła ją całkowicie z nóg. Rzadko bywamy gotowi na śmierć kogokolwiek z naszych bliskich, prawda? Każda śmierć jest dla nas zaskoczeniem, nawet wtedy, gdy spodziewamy się, że choroba zniszczyła kogoś tak bardzo. A jednak się dziwimy. Ale być gotowym na śmierć kogoś tak młodego było nie do zniesienia i nadal byłoby nie do zniesienia dla kogokolwiek z nas. Wiecie, kiedy jest się już po raz piąty dziadkiem, to też się zauważa pewne inne rzeczy. I muszę wam powiedzieć, że kiedy patrzę, jak mój syn dogląda swojego synka, i z jaką troską, z jaką uwagą obserwuje, jak go niepokoi każdy znak, że może, ojej, może coś się dzieje, to wtedy rozumiem jeszcze bardziej, co musiał przeżywać Jair, który dowiedział się o chorobie córki. Posłał po wszelkich medyków, jakich tylko mógł. Sprowadził ich, bo stać go było na to. Przyszli, ale wszyscy mieli jedno i to samo zdanie. Nic więcej nie potrafimy uczynić. Jair zapewne słyszał o Jezusie. Był w końcu przełożonym synagogi w Kafarnaum, a Jezus właśnie tam najczęściej powracał. Zatem nic dziwnego, że wieści o Jezusie i o Jego cudach, o uzdrowieniach dotarły także i do Jaira. Być może już nawet wtedy słyszał o Jezusie, gdy działał Jan Chrzciciel. Jair był świadomy tego człowieka, jak wiele znaczył, ale równocześnie jak wiele kłopotów przynosił wielu ludziom w Izraelu. Zatem zachęcony przez kogoś być może pomyślał, a może i ja udam się do niego, skoro już nikt nie potrafi. Wiecie, bardzo często działamy w taki sposób w naszym życiu. Zauważyliście to, kochani? Że kiedy już nic nie potrafimy i nikt nie potrafi pomóc, to idziemy do Boga z jakimś tam w głowie naszym przeświadczeniu, że Bóg jest nam coś winien. W końcu jesteśmy wiernymi chrześcijanami, w końcu chodzimy do kościoła regularnie, w końcu jesteśmy tymi, którzy składamy dary, w końcu jesteśmy po prostu tymi ludźmi, którzy mogą spodziewać się, że Pan Bóg odpowie na to w jakiś właściwy, no taki, jaki my wyobrażamy sobie sposób. Tak było też z Jairem. Jair chyba w jakimś stopniu doskonale reprezentuje Kościół naszych dni. Jair był dobrym człowiekiem i Kościół chrześcijański jest dobrym kościołem. Ogólnie mówiąc, przestrzega wszystkiego, co Jezus polecił, naucza wszystkiego, czego Jezus od nas oczekuje. Był przełożonym w synagodze. I tak jak Jair, my też jesteśmy jakimiś przełożonymi nad pewną częścią działalności i rozwoju Kościoła. I wtedy wydaje nam się, że Pan Bóg rzeczywiście jest nam dłużny czegoś. Jak przychodzimy z prośbą, po to jest Bogiem, że powinien działać. Słyszeliście już takie wypowiedzi? Na pewno. Ja słyszałem to już dziesiątki, a może setki razy. Czemu Pan Bóg nie interweniuje w tej chwili i w tej sprawie? Powinien tu być, od tego jest Bogiem. Dziwne. A my, którzy w jakimś sensie kierujemy synagogą Bożą, powinniśmy też być kimś więcej albo czymś więcej niż jedynie dobrymi ludźmi. Musimy czynić wszystko znacznie więcej. Dbać o wszystko jeszcze bardziej. Nauczać i wierzyć w sensie ogólnym to za mało. W swoim ludzie Bóg pragnie mieć odbicie swojego charakteru. Chcę, abyśmy reprezentowali Go w pełni tym, co mówimy, jak mówimy, kiedy mówimy i dlaczego mówimy. A to wymaga jednej rzeczy. Cała nasza osobista duma, cała nasza pycha ludzka powinna znaleźć się kompletnie w prochu. W tym momencie użyłem cytatu Ellen White, która bardzo wyraźnie nazwała to, że kwestia usprawiedliwienia człowieka polega na tym, że chwała ludzka znajduje się w prochu, jest absolutnie niczym i tylko on liczy się najbardziej. Powinniśmy zatem prowadzić dom Boży nie według własnych koncepcji i pomysłów. Bóg chce, aby Jego plan był prowadzony poprzez doświadczenia, które mają na celu uświadomienie nam i czasu, w jakim żyjemy, i warunków, w jakich się znajdujemy, i sytuacji, która zaistniała choćby ostatnio w tym naszym XXI wieku, która szokuje nas na każdym kroku. Śmiem twierdzić, że historia Jaira, przełożonego synagogi, tworzy jakby drugą część trzyczęściowego kazania na temat wiary, które znajdujemy tak bardzo wyraźnie w 5 rozdziale Ewangelii Marka. Kluczowym tekstem jest na pewno tekst 23, gdzie tam wyraźnie napisane jest coś takiego. I błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. Zauważyliście to? Prawdopodobnie czytaliśmy ten tekst wielokrotnie, ale nie zdaliśmy sobie sprawy, że Jair popełnia tragiczny błąd. On instruuje Jezusa, co ma zrobić. Ma przyjść, ma włożyć ręce, ma się pomodlić i wtedy wszystko stanie się. Ten człowiek przyzwyczajony był do prowadzenia synagogi. On był przełożonym, on wydawał rozkazy, on wydawał polecenia. Przychodzi więc do Jezusa dokładnie z instrukcją, co Pan powinien uczynić. Na ile często zdarza nam się przychodzić do Boga z naszymi instrukcjami? Tak, teoretycznie wiemy, że chcemy, aby Jego wola miała miejsce w naszym życiu. Ale na dobrą sprawę, jeśli Pan Bóg nas wysłucha z naszą koncepcją, to będzie całkiem dobrze. My dobrze wiemy, jak powinno być i co powinno się zdarzyć. Faktycznie to, co czyni Jair, czyni dokładnie to samo, co uczynił swego czasu Asyryjczyk, Naaman. Pamiętacie bardzo dobrze, jak za namową małej dziewczynki, która była w niewoli, która była służącą w jego domu, udaje się do proroka, licząc na to, że prorok co zrobi? O, zresztą, cóż mamy dużo myśleć. Chciałbym zachęcić was, abyście teraz popatrzyli do 2 Księgi Królewskiej. W 5 rozdziale i 11 wersecie znajdują się bowiem niesamowite słowa. Tam czytamy tak. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imię Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Instrukcje. Każdy z nas ma jakąś koncepcję, co ktoś drugi powinien zrobić, szczególnie jeżeli ma coś robić dla mnie. A jeśli nie zrobił tak, jak ja to wyobrażałem sobie, to znaczy, że zrobił źle. Jair z tym całym doświadczeniem musi jeszcze bardzo, bardzo wiele się nauczyć. Jakże bardzo potrzebował pomocy ów trędowaty Naaman, ale także przyszedł z instrukcjami i chciał dyktować prorokowi. A prorok pozornie jakby go zignorował, nawet nie wyszedł do niego, tylko poprzez sługę wydał polecenie. Jak w ogromnym kontraście stoi to z rzymskim setnikiem. Niewątpliwie pamiętacie doskonale ten tekst, bo jest on zdumiewający. Ewangelista Mateusz powie na ten temat niezwykle ciekawe słowa. Mateusz bowiem, tam jak czytamy w rozdziale 5, przepraszam, w rozdziale 8 i wierszu 8 i 9 mówi takie słowa. A odpowiadając, setnik rzekł, może powiem wcześniej, że setnik przyszedł prosząc Jezusa o pomoc dla swojego sługi. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa twój, bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie. Innemu zaś: przyjdź, a przychodzi. I słudze swemu: czyń to, a czyni. Ten człowiek był kompletnie inny. Nie miał instrukcji dla Jezusa. I kiedy Jezus mówi: udam się do twojego domu, mówi: Panie, nie jestem godzien tego. Nawet nie planuj czegoś takiego. Ty tylko powiedz, a wystarczy, aby to się stało. Tamten setnik nie wierzył, aby jego pozycja społeczna dawała mu jakiekolwiek prawa do Jezusa. A my? Czy przypadkiem nie myślimy w podobny sposób, że skoro jestem już tyle lat od chrztu chrześcijaninem, to ja mam pewne prawa, żeby się domagać czegoś od Boga? I to jest cały problem. Zwróćcie uwagę, że Jair nie tylko instruował Pana Jezusa, w jaki sposób ma działać, ale ograniczył możliwości Chrystusa, sugerując, że musi on znaleźć się tam w pokoju, aby uzdrowić jego córeczkę. A potrzeba nam tylko wiary, tylko pełnego zaufania do Jezusa. Żyjemy w końcowej fazie historii, gdy ufności i wiary potrzeba nam znacznie bardziej, w szczególny sposób. Spotykam coraz więcej ludzi przerażonych sytuacją, w jakiej znajduje się nasz świat dzisiaj. Nie dlatego, abym ja ignorował tę sytuację w najmniejszym stopniu, ale są tak przerażeni, że faktycznie zaczynają układać scenariusz tego, co może się stać później. Szczegółowo. My wiemy wszystko. Na pewno? Wiemy? Ja wiem tylko jedno, że to, co zostało nam, to trzymać się blisko Jezusa Chrystusa bez względu na to, co się dzieje. I gwarantuję wam wszystkim, że to wystarczy. Nie dlatego, że ja gwarantuję, ale że Słowo Boże tak przekonuje i o tym wyraźnie mówi. Znalazłem takie ładne zdanie, które charakteryzuje Kościół dzisiejszych dni. Wiara to działanie z założonymi butami. Jak się wam to podoba? To znaczy, że jesteśmy gotowi, już kiedy wierzymy, do działania natychmiast, bo wiemy, że Pan Bóg zadziała w naszym życiu, że odpowie. Wiara to działanie z założonymi butami. To oznacza takie pełne zaufanie, że gdy raz zadziałałem na Słowo Boże według tego, co Słowo Boże mówi, to nie martwię się o resztę. To musi być najlepsze, bez względu na to, jakie by były, jakie by było, w jaki sposób by to wszystko się układało. Musimy być świadomi, że kiedy w modlitwie mówimy: Boże, bądź wola Twoja, musimy tego sami pragnąć, aby ta wola Boża w tym była. I to jest to, co starałem się Wam dzisiaj zasugerować od razu na początku, kiedy zaproponowałem przeczytanie na początku tekstów z 55 rozdziału proroctwa Izajasza. Tam w 8 i 9 wersecie znajdują się te piękne słowa: bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi moje to nie drogi wasze, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Ależ piękne słowa. Znamy je także. Zresztą tak jak mawiam często, czego my nie znamy? My wszystko mamy. Gdzieś tam w pamięci zostało to zakodowane, a jednak działamy inaczej. A jednak wolimy po swojemu. A Pan Bóg naprawdę jest mądrzejszy niż my. Jednak wracając do historii Jaira, wiemy, że przy końcu tej historii Jezus nas tak bardzo kocha, że wysłuchuje nasze pragnienia. Ewangelista Marek, sprawozdając dalej w 24 wersecie, mówi: i poszedł z Nim. To znaczy Jezus ruszył z Nim, ale i tu zaczyna się znowu problem. Bardzo ciekawe. Jezus udaje się do domu przełożonego, ale ten zaczyna Jezusa poganiać, żeby szybciej Jezus szedł. Pozwólcie na krótki cytat z tego 36 rozdziału książki Życie Jezusa, gdzie Ellen White pisze na ten temat. Dom przełożonego nie znajdował się zbyt daleko, ale Jezus i jego towarzysze poruszali się naprzód powoli, ponieważ ze wszystkich stron napierał na niego tłum. Pełen niepokoju, ojciec niecierpliwił się z powodu opóźnienia, ale Jezus, współczując ludziom, zatrzymywał się co jakiś czas, aby ulżyć cierpiącym lub pocieszyć strapione serce. Ależ piękna działalność Jezusa. Jezus nie potrafi przejść obok człowieka, który potrzebuje pomocy. Coś takiego nigdy nie zapomnę, chyba nawet wspominałem kiedyś, przyszło mi do głowy, kiedy szedłem ulicami Starej Jerozolimy. Nie wiem, co jest typowego na tamtych terenach, ale spotkałem tam mnóstwo ludzi niewidomych, którzy siedzieli i wyciągali ręce. Na pewno byli niewidomymi, dlatego że kiedy patrzyłem w ich zbielałe oczy, prawdopodobnie zasłonięte kataraktą, a być może jeszcze jakimiś innymi schorzeniami, to było powodem, że było widać, że ci ludzie naprawdę nie widzą i proszą o jałmużnę. Pomyślałem sobie, no i co, ja mogę tylko przejść, ewentualnie wspomóc ich jakąś monetą. Ale Jezus wspomagał zupełnie inaczej. Jezus współczuł wszystkim ludziom. Jezus był natychmiast na każdym miejscu, był gotów zatrzymać się. Była tam wtedy owa chora niewiasta. Od 12 lat. Paradoks chce, że po raz drugi w tym samym miejscu pojawia się 12. Dziewczynka, córka Jaira, miała 12 lat. Ta kobieta od 12 lat była chora. Wydała wszystkie pieniądze, jakie tylko mogła. A ponieważ nieustannie cierpiała na krwawienie i różnego rodzaju ropne wycieki, uznana była za nieczystą. Ona nie tylko straciła zdrowie, ona straciła swoich przyjaciół, swoich znajomych, którzy nie mogli się do niej zbliżać, ale ona straciła także kościół, do którego była przywiązana, którym chciała być, którym chciała śpiewać ku chwale Bożej, którym chciała uczestniczyć w nabożeństwach, ale nie mogła, była nieczystą. Teraz jest jej już wszystko jedno, co ludzie powiedzą. Za wszelką cenę będzie chciała się przedostać przez tłum i żeby chociaż popatrzeć na Jezusa, może jej pomoże. Nie była przekonana, czy jest w stanie być zauważoną przez Niego, ale pomysł wpadł do głowy, że im bliżej Niego będzie, może wtedy uda się jej Go poprosić o pomoc. Nie miała takich szans. Jedyne, co jej pozostało, aby końcami palców z wiarą dotknąć Jego szaty, gdy Jezus przychodził obok. Potraficie sobie to wyobrazić? napierający tłum, który jest wokół was, nie macie żadnej szansy. Widzicie gdzieś tam postać tego Jezusa, którego nigdy wcześniej nie widzieliście, ale widzicie, że przechodzi, chcecie się dostać i nie ma szans. Wpychacie rękę gdzieś tam między jakieś dwie osoby i nagle ręka dotyka szaty Jezusa i wszystko nagle zatrzymuje się. Wydała tyle pieniędzy. Ewangelista Marek mówi o tym, że nawet się jej pogorszyło po tych wszystkich lekach, które zażywała. Teraz, kiedy znowu tłum stanął, Jair wychodzi z siebie. Jak ma zadziałać na tego Jezusa, który najwyraźniej jest obojętny na potrzebę jego córki? Przez takie zachowanie Jezus doprowadzi do tego, że jego córka w końcu umrze. I wtedy nie ma co mu zawracać głowy. Ale Jezus, zatrzymując się, stawia najśmieszniejsze, jakie tylko można, pytanie. Kto mnie dotknął? To apostołowie będą instruowali tym razem Jezusa. Panie, cały tłum na ciebie napiera, a ty się pytasz, kto cię dotknął? Ale chodziło o zupełnie inny dotyk. Drogie siostry, drodzy bracia, kiedy my dotykamy przez wiarę Jezusa Chrystusa, jest to kompletnie inny dotyk niż ten, o jakim marzy wielu ludzi, żeby fizycznie go zobaczyć. To jest dotyk wiary, który zmienia absolutnie wszystko. Kto się mnie dotknął? Mieliście już kiedyś taki kryzys w życiu, w którym wydawało się wam, że nawet Pan Bóg was nie rozumie, skoro prosicie Go już od tak długiego czasu i nic się nie dzieje? Kiedy byliście prawie że gotowi krzyczeć na cały głos: Boże, co Ty tam robisz, że Ciebie nie ma w tym momencie tutaj obok? Aż wreszcie dociera do nas jedna ważna rzecz. Pan Bóg to nie jest automat, do którego wrzuca się monetę lub żeton, naciska się na przycisk i wyskakuje oczekiwany produkt. Pamiętajmy, że na szczycie Bożej agendy zawsze znajduje się nasze zbawienie. Zawsze, w każdej sytuacji, bez względu na to, co nas trapi. Nic go nie powstrzyma przed załatwieniem tylu ludzi, ile tylko to jest możliwe. Nadal. Użyłem słów, ile tylko to jest możliwe, myśląc nie o tym, że Bóg w pewnym momencie już nie może więcej, tylko to, że my nie potrafimy uwierzyć. Naszą potrzebą jest nie tyle ratunek od grzechu, ale tak jak diamenty, potrzeba nam jeszcze szlifu. Jair był wierzącym człowiekiem. Był dobrym człowiekiem, jak sprawozdaje nam Słowo Boże. A jednak potrzebował tego szlifu, aby jego wiara zaczęła naprawdę funkcjonować tak, jak należy. A chyba najgorszym grzechem, o jakim możemy pomyśleć, jest zaufanie tylko do siebie samego, że też coś potrafimy, że też mamy pewne zdolności, że też nas na coś stać. I tak jak Jezus miał czas dla potrzeby owej chorej kobiety, mimo to znał doskonale potrzebę Jaira, ojca chorej dziewczynki, tak jak mówiliśmy. I my powinniśmy cieszyć się z tego, że Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty są właśnie gotowi, mimo że kierują całym wszechświatem, zająć się każdym najmniejszym z nas. I to jest dobra nowina. I gdybym przemawiał teraz w Anglii, w jakimś z naszych zborów, prawdopodobnie byłby krzyk chóru czarnych ludzi, którzy powiedzieli: Halleluja, amen, pastorze. To tak jest. Dla Jaira zachowanie Jezusa było całkowicie niepojęte. W dniach ostatecznych, kiedy Bóg zamyka już księgi ery grzechu, I wydawać by się mogło, że w ogóle się nie troszczy, że przestał się angażować w nasze życie, że nam nie współczuje. On jest wciąż w trakcie realizacji planu, aby szlifu dokonać na naszej wierze, aby zbudować nas, aby nas pokrzepić, aby uczynić nas zupełnie innymi ludźmi. Teksty w 5 rozdziale Ewangelii Marka, począwszy od 35 aż po 42, są tekstami, które bardzo wyraźnie mówią na ten temat i bardzo wyraźnie sprowadzają nam całą historię do całej konkluzji. Dlatego, że właśnie wtedy, kiedy kobieta została uzdrowiona i kiedy cały tłum zdumiony wysłuchał jej historii, bo kiedy Jezus, pytając, kto się mnie dotknął, kobieta przyznała się i opowiedziała mu wszystko, co było i jak. I opowiedziała mu, że już jest zdrowa. Wtedy nadeszli słudzy Jajra. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Dziecko umarło. Jair jest całkowicie już pokonany. Nie wie, co powiedzieć, jest zrozpaczony, już teraz nie jest chętny instruować Jezusa do czegokolwiek. Poza jedną rzeczą, że musimy pamiętać, iż dla Jezusa uzdrowienie czy wskrzeszenie zmartwych nie jest żadnym problemem. Osobiście znajduję w tym fragmencie podwójne poselstwo. Po pierwsze, musimy się nauczyć ufać i to w pełni. Już nie mówię wierzyć, ufać bezgranicznie. Nie martwmy się, jeżeli złożyliśmy sprawę w ręce Boże. Wszystko jest załatwione. Po drugie, musimy się nauczyć, że Bóg ma dla nas znacznie więcej radości i błogosławieństw, niż potrafimy sobie to wyobrazić. I to także jest bardzo istotne. Ale najpierw musi usunąć Jaira z drogi. To Jair był blokadą, nie tłum. To Jair był blokadą, nie kobieta, która była chora i inni potrzebujący. To Jair był blokadą, bo nie był gotowy na uwierzenie bezgraniczne. My także w podobny sposób możemy stać na drodze Bożej w naszym życiu. My także w podobny sposób możemy blokować Boga w działaniu, mimo że Go o to prosimy, według własnej koncepcji i własnych instrukcji. I wtedy właśnie, jak czytamy w 36 wersecie, Jezus mówi do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. To ja sparafrazowałem te słowa. To tak, jakby Jezus mrużąc oczy powiedział: nie martw się, coś się zrobi. To właśnie w tym momencie Jezus podchodzi do Jaira i mówi: o co ci chodzi? Jaki problem? Udają się do domu i jak czytamy dalej w relacji Marka, dowiadujemy się o tym, że kiedy przychodzą dalej, zastają już w domu całe zbiorowisko płaczek, które rozpaczają, bo tak kultura nakazała, że muszą opłakiwać zmarłą osobę. Oni wiedzieli lepiej. I kiedy Jezus mówi: ona nie zmarła, tylko śpi, zaczynają wyśmiewać się z Jezusa. Prawdopodobnie w tym momencie Jair już nie potrafi się wyśmiewać. Jair wie, że jeśli Jezus przyszedł mimo wszystko, to coś się stanie. Ewangelista mówi nam o tym, że Jezus nawet zostawił większość uczniów i tylko trójkę swoich uczniów, którzy towarzyszą mu dosyć często w różnych specyficznych sytuacjach, zabiera ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Wchodzą razem i oczywiście rodzice. Jezus nie wykonuje żadnych cudów. Jakby na przekór Jaira, Jezus tym razem nie robi żadnych hokus pokus wokół dziewczynki. Po prostu podchodzi do łóżka, chwyta ją za rękę i mówi: Talita kumi, dziewczynko, wstań. I mała dziewczynka wstaje. A teraz Jezus jeszcze udziela dalszych instrukcji. Dajcie jej jeść. Potrzebuje. Trzeba ją wzmocnić. I to wszystko. Potraficie na chwilę uruchomić swoją wyobraźnię. Ja wyobrażam sobie Jezusa w tym momencie, który ma lekki uśmiech na twarzy, uśmiech szczęścia, radości, bo przywrócił do życia dziewczynkę. I uśmiech dlatego, że ma teraz obok Jajra, który wreszcie nie przeszkadza mu, ale wierzy. Jak z nami, moi drodzy. Pamiętajmy jedno, że reszta jest zawsze prosta. Czy uzdrowienie, czy zmartwychwzbudzenie dla Boga jest jednym i tym samym. To jedno słowo wystarczy, jeden dotyk wystarczy, Jego wola, Jego myśl wystarczą, aby powołać z powrotem do życia. Jair poddał się całkowicie. Już niczego nie narzucał, o niczym nie myślał. Teraz widział, że to on był w błędzie. Jair prosił o uzdrowienie. Jezus dał mu zmartwychwzbudzenie. I to jest coś, czego Jezus chce dokonać w naszym życiu także. Mówi do nas, do każdego z nas. Zostaw twój problem. Nic się nie martw. Ja się tym zajmę. Bez względu na to, gdyby nawet było to zupełnie inaczej, niż my wyobrażaliśmy sobie dotąd. Myślicie, że w XXI wieku i w XXI roku tego wieku jesteśmy ludźmi, którzy już nie mogą tak wierzyć? Już dzisiaj słyszałem od wielu z was, kiedy witałem was przy wejściu, słowa, coś się dzieje, straszne rzeczy się dzieją. Już powoli nie będziemy mogli się spotykać. No to nie będziemy mogli. Ale z naszym Bogiem, jeśli będziemy, to to jest wszystko. Co się dzieje, że my mamy plany dla Boga? Co się dzieje, że niektórzy układają scenariusz wszystkich wydarzeń? Co się dzieje, że popełniamy fatalne błędy, bo w tym zgubimy raczej naszego Pana? Zajmiemy się swoimi planami. To jest to, o czym powinniśmy pamiętać. Budować wiarę tylko na Nim, iść tylko za Nim, zapatrzeni w Niego i słuchający Jego woli, pragnący, by Jego wola wypełniła się w nas w pełni. Chciałbym wam tego życzyć, moi drodzy. Jeśli Pan dał, że dzisiaj powiedziałem choćby odrobinkę czegoś, czego ze znanej historii nie zauważyliście, to chwała Mu za to, bo chodziło o to, byśmy umieli patrzeć na Niego tak, jak On tego oczekuje i pozwolić Mu działać. Życzę wam tego z całego serca. Amen.